Rozmowa kontrolowana.
W naszym studiu Radek Nowak, kierownik działu profilaktyki w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, witam w studiu.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj od rana rozmawiamy o bezpieczeństwie dzieci w sieci, tak ogólnie rzecz ujmując. Chciałam zapytać o taką rzecz. Pojawiają się ostatnie informacje o niebezpiecznej grze komputerowej. Pojawiają się w sieci. Grze, która może powodować katastrofalne skutki dla psychiki naszych dzieci. Takie informacje do nas docierają. Staramy się czytać na ten temat. Jeśli oczywiście docierają, bo nie do wszystkich. Nie wiemy do końca, czy to prawda, ale przecież widzieliśmy już tyle filmów na ten temat, jak wielki manipulator potrafi doprowadzić ludzi nawet do śmierci. No i jesteśmy przerażeni. I co powinniśmy zrobić?
To znaczy przede wszystkim pamiętać, że młodzi ludzie są bardzo podatni na sugestie w pewnym wieku. My ostatnio zrobiliśmy taką, można powiedzieć, research badań z ostatnich 10 lat. Ono Hansen Staszyński się tym zajął, badań mózgu, które bardzo wyraźnie pokazały, że młodzi ludzie nie mają w wieku tych 13-16 lat refleksji, dlatego że nie mają doświadczeń. W związku z czym robiąc różne ruchy, tak, i decydując się na wchodzenie w pewne zachowania czy w pewne aktywności, nie mają takiego doświadczenia wynikającego z popełniania błędów. W związku z czym będą, krótko mówiąc, ryzykować. To, co warto jest robić, to oczywiście zawsze warto rozmawiać, ale myślę sobie...
Straszyć, od razu wziąć dziecko na dywanik i powiedzieć mu, słuchaj, jest taka i taka gra, tym i tym skutkuje. Przecież co zrobi po tej rozmowie? Od razu znajdzie tę grę.
Być może tak, natomiast warto jest jednak pokazywać młodym ludziom, że są pewne rzeczy, które się wiążą z większym niebezpieczeństwem. Oczywiście możemy założyć, że oni na przykład wejdą, tak, i sprawdzą, i w przypadku takich sytuacji, które na przykład tej gry, warto jest jednak, żeby młodsze dzieci zacząć kontrolować. Po prostu twardo kontrolować, prosić, jeżeli mają Facebooka, o to, żeby im udostępniły tego Facebooka i sprawdzać treści. Ze starszymi, 16-17 lat, po prostu rozmawiać. To, co jest bardzo niepokojące, to to, że sporo ekspertów naszych lokalnych, ale też Polski mówi o tym, że młodzi ludzie są bardzo depresyjni, że coraz więcej jest zachowań depresyjnych albo zdiagnozowanych depresji wśród młodzieży dorastającej. I to niestety może powodować, że gra, która mówi o samobójstwie, o tym, że życie jest bez sensu, może być dla nich jakimś takim obszarem, w którym, krótko mówiąc, odnajdą siebie i poczują się lepiej, tak? Pomimo tego, że to prowadzi do, może prowadzić do śmierci, tak? Albo do próby samobójstwa.
A zatrzymajmy się chwilę przy tej depresji, bo też czytałam takie badania, a tak sobie myślę naiwnie, że my, dorośli, uważamy, że nasze dzieci już mają teraz tak dobrze, że już lepiej być nie może. Dlaczego są tak depresyjne? Bo mają tak dobrze?
Ja myślę, że na to się składa wiele czynników. Być może nawet taki bardzo prosty, że kiedyś, jak my byliśmy dziećmi, to się raczej o tej depresji nie mówiło w ogóle, tak? Były takie czasy, że wszyscy byli depresyjni, albo ta depresja była obecna i nie zwracało się na to uwagę. Też jakby postęp medycyny, tak, i widzenia różnych spraw, w tym takich chorób jak depresja, znacznie poszedł do przodu. Ja myślę sobie, że zresztą też jak tak jakby pracuję w takim zespole ludzi specjalistów też i w centrum, i zewnętrznych, i w urzędzie, którzy bardzo wyraźnie od jakiegoś czasu przyglądają się, jaka ta nasza młodzież jest i jak można z nią pracować. I to, co jest ewidentnym czynnikiem, który może wpływać na te zachowania depresyjne, to tak najprościej mówiąc, to są takie cztery rzeczy, które, to może nie są pewniki, ale to są takie rzeczy, na które ja zwracam uwagę. Po pierwsze jest tak, że rozwój technologii, dostęp do internetu, dostęp do jakby do różnych danych, do szybkości tych danych i do takiej wielowątkowości, w której żyje młodzież, raczej nie sprzyja takiemu wewnętrznemu spokojowi, krótko mówiąc, spokojowi też w głowie.
Że media nas rozdrażniają, jednym słowem, tak?
Myślę, że tak. Ta ilość informacji i tego, do czego możemy dojść. Zresztą też tak trochę odnosząc się do doświadczeń na przykład fundacji EZEF z Holandii, można śmiało założyć, że ta młodzież się nie różni. Znaczy ona się różni delikatnie w naszych krajach, ale ma bardzo podobne zachowania w bardzo podobnych sytuacjach. Drugim czynnikiem, który jest taki bardzo wyraźny, to jednak chyba rzeczywiście jest rozluźnienie takich relacji rodzicielskich. One oczywiście wynikają, czyli więzi międzyludzkich, krótko mówiąc. One bardzo często wynikają z tego, że rodzice dużo pracują, że też są poddani tym bodźcom, które ich odciągają od takiego codziennego życia. Ale też warto zwrócić uwagę na przykład na to, co dosyć często mi się zdarza w relacjach z młodymi ludźmi, że to obniżenie nastroju na przykład powoduje poprawa sytuacji życiowej na przykład w taki sposób, że rodzice z dzieckiem dorastającym wyprowadzają się za miasto albo w jakąś taką dzielnicę, w której on nie ma relacji z rówieśnikami albo trudno jest te relacje mu nawiązać, bądź idzie do szkoły niedzielnicowej, do której młodzi ludzie się zjeżdżają z całego
Trójmiasta. Jedno słowo, ma daleko do kolegów.
Dokładnie. I tutaj bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby rodzice zadbali o to, że jeżeli już tak się zdarza, żeby on miał możliwość tego życia społecznego w grupie rówieśniczej. Tak? Czyli krótko mówiąc, żeby nawet żeby angażować czy prowokować takie spotkania młodych ludzi, żeby nie miał do nich, krótko mówiąc, aż tak daleko. Trzecią rzeczą to jest szkoła i system edukacji, który jest czynnikiem bardzo wysokiego ryzyka określanym w profilaktyce uzależnień, który bardzo często jest niedostosowany do z wymaganiami do młodego człowieka.
A co, szkoła zbyt wymagająca i zbyt opresyjna?
Myślę, że szkoła, która nie jest nastawiona na to, żeby młody człowiek uczył się pewnych wartości, postaw i uczył się lubić uczyć, tak, a tylko wymaga, tak w cudzysłowie powiem, szykanuje, tak, czyli jakby stawia bardzo wysokie wymagania, powoduje, że młody człowiek, który odnosi cały czas porażki, albo bardzo często porażki, które są bardzo wyraźne, tak, no bo to są oceny, zaczyna jakby uciekać w siebie, uciekać od sytuacji trudnych. I w tym momencie jest tak, że jeżeli jeszcze dom to podkreśli, tak, co bardzo często
się
zdarza.
Nie uczysz się, źle się uczysz.
Tak, repetycje i wszystko. To w tym momencie on rzeczywiście może tego napięcia czy stresu nie wytrzymać. A czwarty czynnik to mogą być substancje, które, krótko mówiąc, się zdarzą. Jeżeli jest tak, że młodemu człowiekowi zdarzą się jakieś takie poważniejsze epizody z narkotykami, to powszechnie wiadomo, że praktycznie każdy narkotyk może wywołać zaburzenia albo podobne do choroby psychicznej, albo uwolnić chorobę psychiczną, jeżeli jest tak, że w rodzinie gdzieś były predyspozycje, albo ktoś był po prostu, no ktoś chorował. W związku z czym te jakby substancje zawsze są. Dlatego też musimy uważać, bo myśląc o narkotykach czy o substancjach psychoaktywnych jako rodzice, bardzo często myślimy, że to są, krótko mówiąc, narkotyki nielegalne. Ale gro rodziców podaje dzieciom od najmłodszych lat albo od tego momentu dorastania na przykład jakieś środki uspokajające przed klasówkami, nasenne, takie można powiedzieć pseudo lekarstwa. W związku z czym musimy pamiętać, że wtedy jako rodzic przyzwyczajamy dziecko do tego, że ono w jakiś sposób może sobie chemicznie regulować nastrój. I wtedy może być bardziej podatne na pewno.
O wszystkim dzisiaj nie uda nam się powiedzieć. Ja bym chciała jednak wrócić do tego internetu. Co jest właściwie najgroźniejsze w sieci? To są te gry, to są portale społecznościowe, to jest YouTube. Co jest najgroźniejsze? Czy wszystko naraz po prostu stanowi jakiś rodzaj zagrożenia?
Ja myślę sobie, że znaczy internet sam w sobie, ja bym był ostrożny, żeby mówić, że on jest groźny. Dlatego, że on daje też bardzo dużo pozytywnych rzeczy, których nie mieliśmy. Natomiast wydaje się, że w tej sytuacji, o której rozmawiamy, niebezpieczne jest to, jeżeli młody człowiek, który ma obniżony nastrój, a to rodzic może zauważyć i bez wielkich umiejętności, dlatego że to rodzic jest ekspertem dla swojego dziecka. Tak, to on zauważy najszybciej. Jeżeli dziecko ma obniżony nastrój i trafi w grupę podobnych młodych ludzi, którzy go rozumieją, których on rozumie, gdzie są wspólnie i wspólnie zaczynają robić pewne rzeczy, które są destrukcyjne, to można powiedzieć, nie wiem czy presja, ale jakby bycie i zrozumienie w tej grupie, w której się znajduje, według mnie to jest najniebezpieczniejsze, że on się poczuje gdzieś zrozumiany. Tak, i gdzieś się czuję jakoś, można powiedzieć, swój. I wtedy rzeczywiście w związku z tym, że nie ma refleksji, nie ma doświadczeń, że młodym ludziom to, co jest przyjemne, co daje im przyjemność, postrzegane jest przez młodych ludzi jako mniej niebezpieczne, może to spowodować bardzo poważne zagrożenie w tych czynach, które robi.
A czy pan uważa, że już na samym początku, w takim dzieciństwie, kiedy dzieci są bardzo małe, kiedy dajemy dzieciom komórki, tablety, żeby im zająć czas, nie wiem, w kolejce do lekarza, czasem nie chce jeść, to już zaczynamy im robić pewien rodzaj krzywdy?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że te małe dzieci, załóżmy do 10 roku życia, które teraz korzystają z narzędzi, one w naszym wieku będą prawdopodobnie, te narzędzia staną się czymś bardzo naturalnym, niepostrzeganym jako zagrożenie. W związku z tym na pewno jest tak, że warto dbać o to, żeby była ograniczona ilość czasu, którą dziecko spędza z komórką czy w internecie. Ale jestem przekonany o tym, że małym dzieciom trzeba od razu tłumaczyć, że są strony, że są treści, że są miejsca bardzo niebezpieczne w internecie. Że jeżeli z kimś zaczynają rozmawiać, to rodzic, krótko mówiąc, ma poznać tego kogoś, nawet przez internet, odezwać się, że też jest i że kontroluje. Bo ja tak trochę patrzę na doświadczenia mojego syna, który ma 10 lat. Ja od samego początku, kiedy on zaczynał korzystać z internetu i w tym się poruszać, jestem przekonany, że on będzie 1000 razy lepszy ode mnie w tych technologiach i w poruszaniu się. Bardzo wyraźnie mówiłem, też moi znajomi mówili, że można trafić na kogoś, kto jest niebezpieczny i na miejsca, które są niebezpieczne, które będą chciały zrobić krzywdę. Ja patrząc na niego, widzę, że on się mocno pilnuje. Że na przykład jak pojawia się ktoś nowy, to on mnie woła, i mówi, tata, odezwij się. Albo na przykład mówi, no jestem z tatą, tutaj rozmawiamy. Nie zdarzyła nam się taka sytuacja, żeby ktoś się tam z tej rozmowy wycofał przy jakiejś grze. Ale moim zdaniem to powoduje, że on się czuje pewniej, ale też, że człowiek po drugiej stronie już wie, że nie może sobie na wszystko pozwolić, bo może być ktoś dorosły.
Ale mówić, rozmawiać i ufać, czy jest tak, że to dobro, jakim jest prawo do prywatności naszych dzieci, nie jest, znaczy jest mniej ważne niż ich bezpieczeństwo.
To znaczy, ja nie powiedziałem ufać. To znaczy, na pewno,
ja pytam, czy ufać.
Nie, znaczy ufać, że oni się będą uczyć, ale do momentu, kiedy się uczą i nie są dorośli, mieć pewne ograniczone zaufanie i starać się w jakiś sposób kontrolować tą ich obecność w sieci. Jeżeli chodzi o małe dzieci, to można to kontrolować wprost. Krótko mówiąc, umówić się, tak, łatwiej nam jest zaingerować, dziecko nie odbiera tego jako ataku na swoją tożsamość czy osobowość. Natomiast jeżeli chodzi o te 15, 16, 17-letnie, to jednak trzeba z nimi negocjować. Znaczy, warto jest tak, żeby zachować ich pewną prywatność, ale co jakiś czas starać się, żeby wpuściły nas w tą swoją prywatność.
Nie włamywać się, a starać się, by wpuszczały.
Dokładnie. Natomiast jeżeli jestem przekonany, że dzieje się coś złego, ja jako rodzic teraz mówię, gdybym był przekonany, że dzieje się coś złego, co zagraża mojemu dziecku, to chyba nie miałbym żadnych skrupułów, żeby się bez jego wiedzy, albo że inaczej, bez jego zgody dostać do tego jej sieci i sprawdzić to, co się tam dzieje.
Z badań wynika, że 38% rodziców uznaje problem szkodliwych treści za znaczący. Wydaje mi się trochę mało, ale jeśli już są rodzice, jesteśmy rodzicami, których coś niepokoi, czy są takie miejsca, tacy ludzie, takie warsztaty, takie gremia, takie instytucje, które mogą nam trochę pomóc, trochę nas naprowadzić, trochę nas uspokoić, czy takich miejsc właściwie nie ma?
To znaczy, w Gdańsku mamy parę takich organizacji, które zajmują się uzależnieniami behawioralnymi, czyli uzależnieniami od internetu. Natomiast myślę sobie, że można do nich się też zgłosić i rozmawiać, jak tematem nie jest uzależnienie, ale pewien niepokój związany z byciem dziecka w sieci. To jest Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko. To jest Stowarzyszenie Monar na Matarni, ośrodek rehabilitacji.
To nie znaczy, że tam tylko narkomani i rodzice narkomanów trafiają.
Mhm. Monar zajmuje się szeroko, zresztą Mrowisko zajmuje się szeroko uzależnieniami. To jest Centrum Interwencji Kryzysowej na Gustkowicza, który też ma program bezpieczeństwa w sieci, pan Krzysztof Sarzała. Także myślę sobie, że tutaj jakby tą ofertę mamy. Ja myślę sobie też, że my jesteśmy przed taką chyba decyzją, którą mocno wspiera miasto też, miasto Gdańsk, Urząd Miasta, żeby w Gdańsku rozpocząć takie planowe, świadome dofinansowanie działań, które są działaniami z zakresu bezpieczeństwa w sieci uzależnień behawioralnych w ramach Gdańskiego Programu Zdrowia Psychicznego, bo wszyscy jakby widzimy, że to jest taka, że to jest obszar, o którym się mówi, że jest niebezpieczny, że trzeba się nim zająć, że organizacje próbują się nim zajmować, ale on się rozrasta. On się rozrasta, a może się stać, albo już jest tak ogromnie niebezpieczny, dlatego że skutki społeczne i takie osobiste widać dużo później, niż jak człowiek zaczyna brać narkotyki albo pić alkohol. W związku z czym to może być i też jakby mózg młodych ludzi, która się rozwija w tym wieku 13-16 lat, jest tak chłonny i podatny na bodźce, że krótko mówiąc możemy... Może być to pokolenie, które nie będzie sobie radzić jako dorośli, przede wszystkim w więziach, w rozumieniu, w takich relacjach międzyludzkich, bo będzie trochę poodrywane od ludzi, krótko mówiąc.
Między innymi właśnie o tych mózgach nastolatków, o tym, jak one funkcjonują i że niekoniecznie funkcjonują tak, jak my sobie to dorośli wyobrażamy. Dzisiaj będzie w programie Mamo Tato Ratu i zapraszam w imieniu Joanny Matuszewskiej już po 18.30. A Państwo także mogą na naszej antenie usłyszeć taką kampanię, którą teraz wspieramy właśnie o ochronie dzieci w sieci. To jest kampania właściwie skierowana raczej do takich mniejszych dzieci, a nie już nastolatków. Dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również. Do zobaczenia.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk był Radek Nowak, kierownik działu profilaktyki w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. Rozmawiała Agnieszka Michajłow. Jest za 13.09.